Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem jest...
Krzysztof Orlik z Union Investment.
Dzień dobry, panie Krzysztofie. Tak, z TFI Union Investment. Dzień dobry, panie Krzysztofie. Dzisiaj mamy taki temat rozmowy, taki dosyć ciekawy. Jakby coraz więcej inwestorów próbuje się interesować takimi rzeczami. Ja pamiętam jeszcze z czasów mojej młodości, to był jedyny dostępny fundusze na rynku, to był po prostu fundusz akcyjny. Ja uznawałem jako inwestor, że się nie znam na inwestowaniu, oddaję to specjalistom i oni za mnie kupują te akcje, no ale czas płynie, tak? Od tego czasu minęło ponad 20 parę lat, no i coraz nowe fundusze się pojawiają, w tym między innymi popularne ostatnio fundusze, które mają taką bardzo, powiedziałbym, atrakcyjną marketingową nazwę, czyli fundusze absolutnej stopy zwrotu. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom, co to są te fundusze absolutnej stopy zwrotu i czym one się odróżniają od klasycznego funduszu akcyjnego, zrównoważonego, obligacyjnego.
Może najlepiej zacząć od katastrofy, bo to jest tak, że...
Jak u Hitchcocka, najpierw będzie...
No, dokładnie, bo skąd się wzięła popularność tego typu produktów? Od katastrofy, jaką był rok 2007-2008, gdzie przedtem królowały fundusze takie no właśnie klasyczne, kierunkowe, a potem okazało się, że pojawiła się, przynajmniej szerzej u nas znana od tego czasu, klasa funduszy Absolute Return. Dlaczego? Bo przedtem królowały właśnie fundusze kierunkowe, na przykład fundusze akcji. Fundusz kierunkowy to jest taki, który mniej więcej podąża za rynkiem. Więc generalnie można powiedzieć, jak WIG rośnie, no to on też rośnie albo szybciej, albo wolniej, ale jak spada, to spada. I nie ma ratunku specjalnie, bo taki klasyczny fundusz akcyjny musi mieć 60% akcji. Choćby zarządzający, nie wiem jaki był geniusz, to w 2008 musiał mu ten fundusz spaść.
A przepraszam, że ja tak dopytam. Czy jakby fundusz nazywa się, tak jak to pan powiedział, akcyjny, i jest zarządzający, jest geniuszem i on widzi, że jest na szczycie z 2007 roku i chce wszystko sprzedać, to on nie może. On musi tam trzymać jakiś portfel akcji, żeby jego fundusz dalej nazywał się akcyjny.
Tak, tak. Dokładnie statut mówi, że musi być pewien minimalny poziom akcji, więc nawet jeżeli byś zeszedł do minimum, na przykład do 60%, to te 60% i tak go pociągnie.
No jasne. Więc tak.
Tak, po prostu jesteśmy trochę zdani w takim funduszu na to, jak cały rynek zachowuje się. Zarządzający może kombinować. Mniej spadnie, więcej spadnie. To jest jakby jego sztuka, to tak zwana alfa, tak? Czyli to, co powyżej rynku wyciągnie, to jest właśnie efekt jego umiejętności, tej całej maszynerii, jaka za nim stoi i tak dalej.
No tak, ale jak rynek wtedy zrobił, tak zamknę jedno oko, minus 40%, to, że on zrobił minus 35%, to żadna pociecha dla mnie jako inwestora.
Ale oczywiście, ja pamiętam te czasy i na przykład nasze fundusze tam pospadały trochę mniej, ale klienci mówili, my to mamy, tak powiem, w nosie, zabieramy swoje pieniądze. No bo to jest dosyć taki odruch stadny wtedy i jak szybko spada, to zabieramy pieniądze.
Tak, ja już mam dosyć tej giełdy i już tak, zgadza się. No to jest taki odruch. No ale z drugiej strony, tak jak pan powiedział, co ten biedny zarządzający ma zrobić, skoro jego statut funduszu, tam jakieś zasady obowiązują.
Dokładnie. I mamy potem taki moment, dajmy na to początek 2009, o ile pamiętam, gdzie jest sam dołek w marcu, gdzie jest super tanio, i zaczyna giełda rosnąć i rośnie w ciągu paru miesięcy kilkadziesiąt procent, ale klienci nie kupują, bo są wystraszeni, bo myślą sobie, no jak tak spadło, to kto wie, zaraz się znowu odwróci, znowu spadnie i generalnie mamy wtedy ucieczkę klientów z takich klasycznych funduszy. No i co tu zrobić? Trzeba wymyślić coś innego, co by sprawiło, że klient mógłby być jakoś uodporniony właśnie na takie, no, na te trendy, tak, co do których my nie możemy w żaden sposób tym sterować, bo to są trendy globalne z reguły. Zwłaszcza ostatnio. No i stąd pojawiła się popularność funduszy absolutnej stopy zwrotu, której celem jest po prostu zarabianie niezależnie od kierunku rynku, tak? Czyli od trendu czy wzrostowy, czy spadkowy. Jakoś tam ten fundusz powinien dostarczać stopę dodatnią, oczywiście może nie z dnia na dzień, ale w jakimś rozsądnym okresie, pół roku, roku, dwóch lat, te horyzonty inwestycyjnie różnie są ustawiane. Znaczy zawsze się zastrzega w takich funduszach, że no kliencie najlepiej to trzymaj 5 lat, ale wiemy, że klient z reguły mało ma cierpliwości i raczej myśli w horyzoncie, no nie wiem, no ponad rok na pewno, bo poniżej to, powiem mówiąc, to ciężko coś zaproponować poza funduszami pieniężnymi. Więc mamy takie fundusze, które powinny z natury być niezależne od tego, w którą stronę rynek idzie. No i można to zrobić na różne sposoby. Można albo szukać zarządzający szuka jakichś klas aktywów, które jego zdaniem będą, na przykład działają w drugą stronę. Załóżmy, nie wiem, akcje w dół, a surowce w górę. może sobie przeskakiwać. To są takie fundusze typu globalnego, które po prostu zarządzający analizuje, co w danym momencie będzie zachowywało się inaczej niż na przykład rynek giełdowy i szuka takich rozwiązań.
To może tak zrobić? Znaczy rozumiem, że to wtedy tak działa, to tak, to powiedzieliśmy, że ten zarządzający jest geniuszem i w szczycie 2007 roku stwierdza, że akcje są już bardzo drogie i on teraz nie chce być na akcjach, bo on wie, że choćby kupił najlepsze akcje, to one i tak spadną, to może przesiąść się na zupełnie inną klasę aktywów. Nie wiem, co tam wtedy wzrosło. No nie pamiętam, wtedy to wszystko spadło, ale...
Ropa tak. Na przykład chyba potem skoczyła. Dopiero potem mieliśmy takie straszne wzrosty. Przykładowo.
Tak. Dolar podrożał. Albo to dolar. Pamiętam, tak.
Tylko tak, załóżmy znowuż, że zarządzający musi być geniuszem i przewidzieć, że właśnie ropa, dolar albo coś innego wzrośnie, kiedy akcje spadają. Co jest znowuż bardzo wysokim ryzykiem, no bo albo trafi, albo nie trafi. Oczywiście... Czy jemu tak wolno zrobić? To musi być inny fundusz od strony prawnej niż taki klasyczny, czyli najczęściej jest to w formie funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Tego typu fundusz może mieć w statucie zapisane, że zarządzający no, praktycznie inwestuje w co chce. Może mieć akcji od 0 do 100%, nie jest związany. Może sobie kupować jakieś instrumenty pochodne, mniej czy bardziej agresywne, nieruchomości i różne inne cuda. I oczywiście, mówię, jeżeli jest geniuszem, jest świetnym analitykiem, może mu się taka sztuka udać. Aczkolwiek to nie jest tak, że tego typu fundusz nie jest pozbawiony jakby wysokiego poziomu ryzyka. To jest oczywiste. Ja mówię na razie tak bardzo ogólnie, że to jest taka klasa absolute return. A zaraz przejdę do takich funduszy, które można powiedzieć są nieco bardziej zachowawcze i są bliższe takiemu ideałowi, że niezależnie co na rynku się dzieje, to w jakiejś rozsądnej perspektywie, a nie że czekając 10 lat, zarobimy na tym.
No bo to, co pan powiedział, że zakładając na sekundkę, że ten zarządzający jest geniuszem i się przesiada, tak, tu pozbywa się akcji, albo ma 100% w akcji, albo pochodne, albo to, to brzmi bardzo ryzykownie. No bo jak jest geniuszem, to będzie się przesiadał dobrze. A jak będzie miał pecha, no co niestety teraz na jakiś czas się zdarza, to będzie problem dla klientów.
Oczywiście i mamy spektakularne takie przypadki, że fundusz świetnie sobie radzi nawet przez 2-3 lata, ale potem jedna błędna decyzja i nagle parędziesiąt procent w dół. Może się to zdarzyć, więc klient, który tu kupuje, no musi być świadom, że jeżeli statut jest tak skonstruowany, taka jest technika zarządzania, to może się zdarzyć też taka historia. Natomiast są jeszcze inne rozwiązania. Akurat o tych może trochę więcej powiem, bo akurat w mojej firmie to się jakby najczęściej stosuje, czyli tak zwane fundusze long short albo jeszcze bardziej market neutral. Najpierw co to znaczy long short? Long short to znaczy, że kupujemy jednocześnie do funduszu aktywa na pozycję długą, czyli takie, które zarabiają, kiedy rynek rośnie, czyli cena aktywa rośnie, na przykład akcji, i short, czyli takie, gdzie cena, jeżeli cena spada danego aktywa na danej akcji, to wtedy my zarabiamy. Czyli jakby odwrotność. Dwa znaki, dodatni i ujemny jednocześnie.
A mówi pan na przykład o akcjach też, ten short na przykład akcji, tak. A w Polsce z naszą dostępnością krótkiej sprzedaży, z którą wiemy jak jest, no to też jest to możliwe do realizacji?
Jest to możliwe, chociaż faktycznie jest to ograniczone najczęściej do spółek z WIG-u 20 i może pojedynczych z MWIG-u. Więc na pewno zarządzający ma tu pewne ograniczenie. Stąd też często zamiast takiej krótkiej sprzedaży na akcjach stosuje się po prostu sprzedaż kontraktu terminowego. Gdzie znowuż na WIG20 to można powiedzieć hulaj dusza, jest płynność bardzo duża, ale już na MWIG na przykład no to niestety jest to dosyć ograniczone. Ale oczywiście zarządzający nie jest ograniczony do rynku polskiego, bo może to samo robić na rynku niemieckim, amerykańskim, w zależności od tego jakie ma kompetencje. W każdym razie taka konstrukcja pozwala na to. Załóżmy, że wybieramy sobie jakąś parę spółek, tak? Dla porównania, na przykład, nie wiem, Orlen i LOT, ten sam sektor, czyli on tak samo reaguje na przykład na to, czy cena na rynkach rośnie, czy spada, ropy mam na myśli, tylko być może jeden ma lepszego menedżera, drugi gorszego, albo są jakieś inne czynniki, które sprawiają, że cena się zmienia. No i załóżmy, to jest jakby abstrakcyjny przykład, załóżmy, że zarządzający ustala, że Orlen będzie rósł, szybciej, a LOTO zwolni. I na przykład kupuje sobie na pozycję long Orlen, tak, czyli ten, co będzie szybciej rósł, a na short LOTOS, który będzie rósł wolniej. I co się wtedy dzieje? Załóżmy, że w danym okresie Orlen wzrasta 5%, więc zarobiliśmy 5%, a LOTOS wzrósł tylko 3%. Czyli straciliśmy 3%, prawda? Po pozycja odwrotna. Mhm. Czyli na jednym zarobiliśmy 5, na drugim straciliśmy 3, jesteśmy na plus 2.
Takie, przepraszam, takie syntetyczne CFD sobie zrobił ten, znaczy nie syntetyczne, poskładał sobie i zrobił tak, takie CFD na kurs Orlen Lotos, na różnicę kursową Orlen Lotos.
Tak, oczywiście mógł nie trafić, bo się okazało, że obstawił i wyszło odwrotnie i Lotos, od Lotos jest lepszy od Orlenu, no to wtedy mamy odwrotnie, to jest minus 2. Ale zwróćmy uwagę, że to jest 2, a nie 5 na przykład. Czyli jakby ograniczyliśmy ryzyko i jeżeli nawet spadnie, to mniej.
Ale rozumiem, że to też zadziała, bo to wtedy, jak te obydwie spółki będą spadać, ale Orlen według tego zarządzającego jest lepiej i tam, nie wiem, zarządzaną spółką będzie spadać mniej, Lotos więcej, to on też zarobi.
Oczywiście, mamy takie przypadki nawet w naszych funduszach, że zdarzyło się, że w jakimś okresie jedna spółka spadła na przykład 10%, a druga 5. No to w tym momencie na tej, która spadła 10, obstawialiśmy, że ona jest gorsza, to mamy plus 10, na drugiej minus 5, prawda, plus, minus wychodzi 5 na plusie. Czyli również na rynku spadającym możemy zarobić. Oczywiście idealnie jest tak, kiedy nasza spółka na lądzie jest na plusie, a ta zła jest, tak powiem, ta gorsza jest na minusie, no to wtedy nam się po prostu sumuje i to jest w ogóle ideał. To się czasami zdarza, no ale...
Tak jak pan podał przykład pozytywny, należy podać również negatywny, że ta dobra nam się posypie, ta zła wzrośnie i w ogóle jest katastrofa.
Oczywiście, natomiast chodzi o to, że to pokazuje, że niezależnie od tego, w którą stronę rynek idzie, czy jest do góry, na dół, czy jest po prostu taki horyzontalny jako całość, jako indeks, czy boczny trend, no to możemy w takiej sytuacji zarobić. Oczywiście, jeżeli dobrze poukładamy te spółki, no bo rzecz jasna zarządzający może obstawić odwrotnie, jego analiza tak się okaże nietrafna i mamy problem. Natomiast ten problem jest ograniczony, bo proszę zwrócić uwagę, ten pierwszy przykład, że Lotos 5, a tam, przepraszam, z Orlen 5, a Lotos 3. Gdybyśmy to kupili na long, po połowie załóżmy, że tak, mamy 100 tysięcy i po 50 pakujemy w jedną spółkę i w drugą, no to nam wyjdzie średnia wypadkowa z takiej stopy zwrotu 4%, tak? Tak prosto w głowie licząc. Czyli zarobiłem 4. Jeżeli zastosowałem i dobrze poszło właśnie taki long short, no to mam plus 2, czyli gorszą stopę zwrotu, ale ona jest bardziej pewna, no znaczy pewna, no jest mniejsze ryzyko ewidentnie, bo gdybym nie trafił, no to nie będę miał minus 4, a minus 2. Tak to działa, czyli jeżeli dobrze obstawiamy pary, no w większości przypadków powiedzmy, tak, bo to nigdy się nie udaje, że wszystkie zawsze trafimy, no to jest szansa, że taki fundusz może niekoniecznie w każdym miesiącu, ale taką, jak to się mówi, małą łyżeczką sobie tam te małe stopy zwrotu cyka.
A tak zapytam, bo pan podał, oczywiście przykład był teoretyczny, tak? Ta para tak. Orlen Lotos, ale rozumiem, że to w trochę większej skali, na większej liczbie par tego typu się dzieje, że właśnie tak działają te fundusze long short.
Oczywiście. Przy czym od razu jeszcze chcę powiedzieć, że jakby pojęcie long short oznacza, że mamy jedną spółkę na długo, a drugą na krótko.
Tak, natomiast takie pary sobie państwo to zostawiacie.
Tak. Natomiast jest jeszcze jakby takie jeszcze węższe podejście, które nazywa się market neutral, że taką samą kwotę zainwestujemy na długo i taką samą na krótko. Bo gdyby był taki przypadek, że zainwestuje, nie wiem, 1 000 000 zł w Orlen, a 100 tysięcy w Lotos, no to ta cała konstrukcja, no wiadomo, przechyli się. Ale jak to jest 50-50, no to wtedy mamy to ryzyko dokładnie takie, jak tutaj opowiedziałem. Czyli ono jest jakoś tam w ryzach. A jeszcze jak zarządzający sobie takich par wybierze 10, 20, 30, no to oczywiście mu się to wszystko rozkłada. I jeżeli taka para stanowi na przykład 5% całego portfela, no to nawet jeżeli będzie, jak powiem, nietrafiona inwestycja, w danym miesiącu dajmy na to, no to minus jest, ale on rozkłada się w skali portfela i daje jakiś tam niewielki tylko składnik ujemnej stopy, załóżmy.
Nie, brzmi bardzo fajnie. Będę zadawał takie pytanie. Wróćmy na chwilę do tego przykładu klasycznego funduszu akcyjnego, który tam kupuje akcje i tam jest no, trochę bardzo narażony na zmiany koniunktury, tak? No jak ma pecha, to taki biedny inwestor to kupi na szczycie w 2007, tak? Czy tam później w 2009. Ale takie fundusze klasyczne akcyjne jako benchmark z reguły podają jakiś WIG, WIG20, coś takiego i próbują się, nie, najchętniej WIG20, bo tam nie ma dywidend, więc najchętniej indeks cenowy podają. Jako porównanie indeksy dochodowe to już tak, to już mniej chętnie. Ale generalnie jest jakiś indeks, do którego się starają porównywać, no i później może być ta sytuacja, o której mówiliśmy, że indeks spada 40%, nasz fundusz minus 30, czyli teoretycznie nieźle, no ale...
Tak, zarządzający nagrodę dostaje jeszcze za to, bo tak się nie zarządzał, a klient ma to w nosie.
Tak, dokładnie, ale chodzi o to, że jest jakiś benchmark, typu właśnie z reguły są to indeksy. A proszę powiedzieć mi w przypadku takiego funduszu, o którym pan mówił, tego właśnie takiego absolutnej stopy zwrotu, takiego składanego, tego long short, tą metodą takie pary, to co jest benchmarkiem w czymś takim? Do czego wówczas porównuje się taki zarządzający?
najczęściej ustawiają benchmark w postaci stopy wolnej od ryzyka. Mhm. Na przykład bierze się roczny VBID. I na przykład niekoniecznie jeden, na przykład dwa VBIDy, trzy VBIDy i tak dalej. W każdym razie chodzi o
stopę procentową z rynku. Mhm.
Tak, stopę procentową z rynku albo tam pomnożoną w zależności jak to, jak ryzyko funduszu jest ustawione, no bo jak powiemy, że zarobimy klientowi 1,5%, czyli dzisiejszą stopę, no to tam chętnych nie będzie za wielu. Więc zarządzający musi zrobić takie wolne stopy 2-3, prawda? Wtedy klienci, którzy na przykład usłyszą, że jest duża szansa, że będziemy robić regularnie 5-6%, no to jak najbardziej mogą być skłonni na przykład zabrać z depozytu pieniądze, które są dzisiaj na 1,5% i wrzucić w coś, co ma szansę spore na piątkę, zwłaszcza jeżeli no, nie wiem, zarządzający udowodnił w historii, że jest w stanie najczęściej regularnie taką stopę dowieść.
Mm-hmm. A dobrze, 5, a teraz właśnie
7, 10 nawet, prawda? 10, no to już oczywiście ryzyko jednak rośnie. To nie jest tak, że ja mogę dowolną stopę sobie podać i mi się to na pewno uda.
Tak, nie, to zaraz zawsze. O, właśnie chciałem zapytać, to właśnie o ten zysk w porównaniu do ryzyka. No bo znowu wiemy, jak to jest w funduszu akcyjnym, tak? Który tam, powiedzmy sobie, w miarę pasywnym, że on kupi, no i tak znaczy, jak dobrze kupi w dołku, no to wzrosty są, no ale jak są spadki na giełdzie, no to on też jest narażony na spadki i tam jakieś obsunięcia kapitału są widoczne. Czasami ja tutaj robię takie porównania, że taki biorę jakiś typowy fundusz akcyjny, jak się nakładało na indeks, to była taka zabawa w znajdź 5 różnic różniących te dwa obrazki, prawda?
Tak.
I to jakby no, inwestorzy, klienci muszą być tego świadomi. A jak to jest w przypadku właśnie tego typu funduszy? Jak jakieś może pan podać przykłady, na przykład ile procent rocznie takie fundusze najlepsze na rynku są w stanie zrobić i przy jakich obsunięciach kapitału to się maksymalnych to się dzieje? Tak historycznie z ostatnich kilku lat.
No, są na rynku na przykład fundusze, które potrafiły na przykład przez 2-3 lata z rzędu dostarczać 10%. Mhm. Raczej to było na początku rozwoju tego rynku. Dzisiaj to jest dużo trudniejsze, ale były takie przypadki, że jeżeli był dobry pomysł, rynek sprzyjał do tego, bo to zarządzający miał dobrą rękę, to nawet takie 10% stopy zwrotu mogły się pojawiać. Ale mówię, to były raczej początki roku, przepraszam, tego rynku. Jest dzisiaj, jak popatrzymy na przykład w bieżącym roku, jak ktoś zrobi na takim long shorcie 5-6%, no to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra sytuacja.
Mhm. A przy jakim ryzyku? Jak to tam mniej więcej ile?
Ile może być na minusie?
Tak, ja w tym dowcipie. A ile, nie, a ile, można,
ile mogę stracić?
Nie, tak. I nie mów mi, ile mogę zyskać. Powiedz mi, ile ja mogę stracić.
I znowuż, tak, zależy jak jest zarządzany, bo jedną rzecz troszkę tak ominęliśmy, tak, bo te long shorty, jak wspomniałem, mogą być takie market neutral mniej więcej, czyli tak pół na pół, krótko, długo, ale większość, właściwie każdy praktycznie ma jakąś taką, jest troszkę przeważony, czyli albo trochę ma więcej długich pozycji, tak jak ostatnio, prawda, bo mamy rynek rosnący, albo może mieć więcej krótkich pozycji, więc jak ma przewagę długich, ma nieco większe ryzyko, zarabia na przykład, dajmy na to 10%, ale odpowiednio jak się rynek, powiem, ułoży w złą stronę, no to może mieć na przykład w danym miesiącu minus 3. Raczej gorszych miesięcy, no przy tej technice nie przypominam sobie, żeby jakieś były spektakularne wpadki. Ale oczywiście może być minus 1, minus 1,5. W przypadku, gdy rynek jakoś się zakwieje bardzo znacząco. Natomiast jeżeli jest taki rynek dosyć powtarzalny, no to najczęściej nie przekracza minus 0,5, tak mogę powiedzieć, z miesiąca na miesiąc.
Mhm.
I to z tego co wiemy, to klienci tak najczęściej są w stanie takie pół zaakceptować. Ale jak jest minus 2, no to już się troszkę robi czasami nerwowo.
No to fajnie jest na wzrostowym rynku. Ja bym chciał zobaczyć, jak się taki fundusz będzie zachowywał podczas regularnej bessy.
No właśnie, i czy będzie w stanie systematycznie dostarczać, znaczy po prostu ustawiać się na krótko, co tak. Wiemy, że jest dosyć trudne w przypadku par akcji. Ale wtedy znowuż mamy do czynienia z zabezpieczeniem się indeksem. Bo tutaj może warto też ten wniosek, znaczy jeden wątek pociągnąć. Tak powiedziałem o tych parach, ale to wcale nie jest najczęstsza metoda działania na rynku. To jest taki trochę ideał. Natomiast najczęściej to wygląda tak, że zarządzający sobie znajdują jakieś spółki, które uważają, że są bardzo atrakcyjne, czyli kupują na long, a na short kupują po prostu WIG20, czy tam sprzedają kontrakt, prawda? Więc na przykład taka strategia świetnie działa, jak tak zwane misie idą do góry, a ten WIG20 idzie wolniej albo stoi w miejscu. Były takie przypadki. To były okresy właśnie, kiedy tego typu fundusze sobie najlepiej radziły. A jeżeli mamy taki rok jak teraz, gdzie WIG jest mniej więcej plus 20 od początku roku, a SWIG jest na zero,
Tak.
No to taka metoda jest dużo trudniejsza i no, raz się uda, raz się nie uda. Więc ktoś, kto na przykład jest bardzo przeważony, czyli ma taką pozycję, nie market neutral, tylko właśnie jest przeważony w stronę długiej pozycji na małych, średnich spółkach, no to on ma większy kłopot, bo może być kłopot z uratowaniem się, prawda? Zwłaszcza, że wiadomo, małe spółki są mniej płynne, nawet gdyby zarządzający, który ma duży fundusz, chciał to sobie szybko uregulować, to nie będzie łatwo.
No faktycznie.
Więc właśnie dlatego zwracam na to uwagę, bo różne są metody zarządzania. Są fundusze na rynku, które zresztą to komunikują, prawda, że oni po prostu lubią małe spółki, nie bardzo małą spółkę można zabezpieczyć drugą małą spółką, bo nie ma instrumentu, więc biorą po prostu indeks. No i wtedy jesteśmy narażeni na takie wahnięcie, jak było w tym roku, że misie są po prostu ewidentnie gorsze.
Słabsze, tak, tak. No to było widać. Każdy, kto uwierzył w szeroką hossę, no to mógł się troszeczkę pomylić. A proszę powiedzieć mi tak, jakie są typy tych funduszy? Bo tak, to już mówiliśmy sobie o akcyjnych, tak? Że ktoś sobie zestawia parę akcji, czasami zabezpiecza kontraktem, tak jak pan powiedział. Czy są jakieś inne typy, nie wiem, że zarządzający mają swobodę, no i nie wiem, ropa, jakieś surowce, waluty i te składają sobie tak, tego typu aktywa i w pary łączą.
Tak, oczywiście. To, czym mówiliśmy, to jest jakby najpopularniejsza klasa. Natomiast jakby sobie ktoś wziął, nie wiem, zestawienie chociażby z analiz online, to tam jest około 100 różnych funduszy Absolute Return i tylko część to są właśnie takie long short akcyjne, a jest mnóstwo takich na przykład, które wychodzą za granicę. I faktycznie, jeżeli ktoś potrafi przeanalizować i sobie na przykład kupi kontrakt na aluminium na długo, a na miedź na krótko albo odwrotnie, to może takie rzeczy robić, prawda? I że załóżmy, bierze podobną klasę aktywów, w cudzysłowie, tak, czyli surowce, metale, dajmy na to. Więc może to zrobić. Może sobie robić jakby takie pary na przykład z indeksów. To, co na przykład my czasami robimy, no to bierzemy na przykład na długo DAX, a na krótko MDAX, czyli tamte mniejsze spółki niemieckie, albo odwrotnie, prawda? Więc jest mnóstwo takich par, które można wyszukać na rynkach globalnych, tylko znowuż to wymaga już sporej wiedzy, analizy. No, są firmy, które na przykład posiłkują się swoimi matkami, dajmy na to, z zagranicy, które takie rzeczy też robią. Prawda? Czyli mają firmę właścicielską, nie, w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, w Niemczech, no i dostają tam z tych globalnych centrów analitycznych takie pary, a czasami mają własnego analityka tu w Polsce, który przeszukuje świat i jak się w czym specjalizuje, no to jest w stanie coś ciekawego znaleźć. To jest jedna klasa, takie globalne, gdzie mogą być na przykład właśnie surowce, albo mogą być na przykład takie bardziej abstrakcyjne instrumenty. Dajmy na to indeks VIX, prawda, czy indeks zmienności. Można grać sobie tak, że albo będę obstawiał, że zmienność rośnie na rynku amerykańskim, albo spada. Można kupować po prostu kontrakty na to. To już taka wyższa szkoła jazdy. Ale tu mówimy o takich większych ryzykach, ale są też na przykład fundusze, które operują w tych klasach niższych, na przykład dłużne. Co nie jest bardzo powszechne. Jak sobie znowuż tam gdzieś popatrzymy zestawienia, to takich funduszy dłużnych absolutnej stopy zwrotu to jest raptem kilka w Polsce. Natomiast działa to w sposób bardzo podobny do funduszu akcyjnego, bo tego typu fundusz jest w stanie zajmować pozycje długie i krótkie na rynku dłużnym. Jak to można zrobić?
Na obligacjach.
Na obligacjach.
A skarbowych czy też korporacyjnych?
O korporacyjnych nie słyszałem, ale na skarbowych na pewno można to zrobić, chociaż nie jest to proste i tak trzeba trochę to robić naokoło, powiedziałbym.
No bo płynność i spready na obligacjach korporacyjnych, na przykład tych notowanych na kataliście, no to mam wrażenie, mogłyby zawalić cały mechanizm.
No to się raczej, by się nie udało. My tak. Coś takiego robimy na skarbówkach wyłącznie praktycznie. I to można robić na przykład jak? Dajmy na to, problem jest zawsze z krótką pozycją, bo długo obligacje kupić sobie to tam żadna sztuka. Więc kupujemy obligacje, ale zabezpieczamy się na przykład instrumentem pochodnym. To znowu, na przykład mogą być rynki zagraniczne. Mamy takie przykłady. Dajmy na to, kupiliśmy obligacje chorwackie, skarbowe, a zabezpieczenie mamy kontraktem na obligacje niemieckie, na bunda tak zwanego. I w tym momencie, jeżeli obstawiamy, że ceny chorwackich będą szły do góry szybciej niż bund, bund to jest takie zabezpieczenie, jakby cały rynek globalny nam się gdzieś tam wywinął, jakiś czarny łabędź, prawda, przypłynął, no to w tym momencie, jeżeli dobrze obstawiliśmy, możemy to zarobić, na tym zarobić. Albo też jest pewne ograniczenie, ale możemy też w pewnym sensie pożyczać obligacje skarbowe także tu w Polsce. Może tak nie wchodził w takie strasznie techniczne szczegóły, ale jest to możliwe dla doświadczonego zarządzającego, który może sobie stosować różne techniki. Mogę powiedzieć na przykład jako ciekawostkę, co my robimy. Jak to jest, żeby mieć taki fundusz absolutnej stopy zwrotu dłużny o niskim ryzyku, jakby fragment jest o niskim ryzyku. To jest taka konstrukcja zwana też niekiedy butterfly, czyli motyl. Na czym to polega? Załóżmy, mamy jakąś obligację skarbową na rynku, która ma do wykupu 5 lat. Jakaś tam emisja dokładnie sprzed 5 lat, czyli 5 lat zostało do wykupu. I załóżmy, bierzemy ją na długo, kupujemy ją. I na przykład wydajemy na to 1 000 000 zł. A jednocześnie za pół miliona sprzedajemy obligację, która ma 5 lat minus 1 miesiąc, a drugą, która ma 5 lat plus 1 miesiąc. Czyli jakby sąsiednie obligacje, bo wiadomo, co miesiąc jest emisja ze Skarbu Państwa. I na przykład ustaliliśmy, że ta 5-letnia z jakiegoś powodu jej cena będzie rosła. Bo na przykład nie obserwujemy, że jacyś wielcy zagraniczni inwestorzy będą chcieli kupić za 1 000 000 000 zł, więc obstawiamy, że cena wzrośnie. Zabezpieczamy się tymi, które są jakby sąsiednie. W związku z tym mamy takie wahnięcie cen. Ono jest minimalne. To są najczęściej jakieś setne ułamki procenta. Ale jeżeli takich, jak zwana krzywa rentowności, czyli tam od 0 do 20 lat, takich punktów może być jednocześnie wiele, gdzie my obstawiamy, że będą takie niedoskonałości. I robimy takie zakłady. One trwają czasem 2 dni, czasem tydzień, 2 tygodnie. I zarabiamy na tym 200, 300, ale jak robimy tego dużo w skali miesiąca, ryzyko jest niskie, no bo oczywiście czasami nie trafimy, ale to znowuż jest strata 2 bipsów tak zwanych. Jak robimy tego dużo, takiego mielenia, no to jest w stanie zarządzający, który ma naprawdę smykałkę do tego zrobić wynik na to miesięczny, 0,3%, 0,4% i to nam się robi z tego na przykład wynik roczny 4% albo 4,5%.
Na funduszu, który operuje na obligacjach, no to brzmi fajnie.
Tak, brzmi to fajnie. Oczywiście na przykład w tym roku tak nam się udało, ale raczej cel takiego funduszu w obecnych warunkach rynkowych to jest 3-3,5. Czyli to jest jakby alternatywa dla funduszu pieniężnego, któremu trudno taki wynik zrobić. Jasne. Więc i znowuż, na przykład w tym roku fundusze pieniężne sobie świetnie radzą. One tam średnia z rynku jest bodajże 2,5%. Jest to dobry rok. Ale czy przyszły taki będzie w perspektywie podwyżek, to trudno powiedzieć. A absolut może utrzymywać taki trend stale. O to chodzi w tego typu produkcie.
Takie pytanie zadam trochę długoterminowe. Czy tego typu fundusze to są fundusze dla inwestorów krótkoterminowych? Może też jakby pan odczarował, czy długoterminowych, żeby pan odczarował, na jak długo przychodzą klienci i mówią, że ja tu chcę zainwestować na rok, na 5 lat, czy do nieskończoności na emeryturę?
Oczywiście tak zgodnie ze sztuką to się powinno powiedzieć tak, jeżeli tam są jakieś instrumenty pochodne, no to 5 lat przynajmniej. No ale wiemy, że takich inwestorów to za dużo nie ma, co by chcieli mnóstwo pieniędzy wpakować. Mówię mnóstwo, bo jeszcze jedna rzecz, to jest tak zwany FIS, no to generalnie, żeby zainwestować w coś takiego, no to jest równowartość 40 000 euro. Więc to nie jest dla każdego detalicznego klienta. Więc jakąś większą kwotę z perspektywie 5 czy 10 lat, to raczej byłoby kłopotliwe. Celem zarządzającego jest, żeby dostarczać dodatnią stopę zwrotu
co roku,
bez względu na kolejne 12 miesięcy. Dokładnie, jak sobie popatrzymy na wykresy takich funduszy, to z reguły to się udaje. Oczywiście może się trafić taki, który jakiś fundusz nie trafił, ale raczej póki co jest dosyć to powtarzalna klasa aktywów, co zresztą sprawia, że klienci dosyć masowo kupują tego typu fundusze. Bo to jest jeden z takich hitów sprzedażowych. Na pewno w zeszłym roku, w tym może mniej, ale to są też grube miliony. Jako tak ciekawostka, ja sobie znalazłem informację, jak to jest w tym roku z Izby Funduszy. To są dane na koniec października i na przykład akcyjnych funduszy, mimo generalnie bardzo dobrych wyników, to saldo jest minus 430 milionów na akcyjnych, a na absolutnej stopy zwrotu plus 630.
No, bo to się te akcyjne, że te marne zainteresowanie tak przysłowiowych Kowalskich funduszami akcyjnymi, to się dosyć szeroko odbiło w mediach, że też zadawano pytanie, no co to za hossa? To nie ma jeszcze na pewno szczytu hossy, bo jeszcze przysłowiowy Kowalski nie ruszył z tą reklamówką pieniędzy do punktu obsługi klienta i powiedział, że akcje za wszystko, że to się jeszcze nie wydarzyło, że także trochę tak wszyscy patrzą ze zdziwieniem, że jak to jest? Pierwsza połowa 2017 roku były duże wzrosty, a fundusze akcyjne tego nie odczuły. To rozumiem, że te fundusze z absolutnej stopy zwrotu wręcz przeciwnie. Tam jakieś zainteresowanie klientów jest.
Bo właśnie popatrzmy, dlaczego ludzie coś kupują albo nie kupują. Jeżeli ludzie by uwierzyli, klienci uwierzyliby, że rynek akcyjny ma doskonałe perspektywy, mieliby zaufanie, to oni powinni tutaj no, grube pieniądze wrzucać.
Tak, a tak się nie dzieje.
Tak się nie dzieje. Mimo, że mamy świetne wyniki makro, gospodarcze, generalnie perspektywy są całkiem niezłe, mamy dobry, cały rynek globalny sobie nieźle radzi, a mimo to klienci najwyraźniej nie wykazują zaufania do długoterminowych perspektyw tego typu funduszy. No bo czym to można inaczej wytłumaczyć? No logikę powinni kupować.
Jeszcze, jeszcze nie zapomnieliśmy chyba o tych latach 2015-16, kiedy nas trochę sponiewierało.
No oczywiście, trochę sponiewierało, plus no właśnie nie ma póki co zaufania, nie wydaje się, żeby ono było. Natomiast absolut właśnie wtedy powinien działać, kiedy ludzie się boją, ale jednak chcieliby zarobić więcej niż na depozycie albo jakimś takim prostym funduszu dłużnym. No i cały czas ta sytuacja w tym roku, czy przez większość tego roku miała miejsce, że ludzie wybierali właśnie fundusz absolutnej stopy zwrotu, które miały powtarzalne wyniki. Teraz powiedzmy tam ostatni miesiąc, dwa, trzy trochę było gorzej, no ale to nie jest tak, jak mówiłem, to nie jest tak, że w każdym miesiącu musi być zysk, ale przez skali roku wszyscy są, czy prawie wszyscy są na plusach, więc póki co ta klasa aktywów sobie nieźle radzi. Natomiast co do akcji, no to wzrosty na giełdzie wygląda na to, że chyba nie fundusze jednak wygenerowały, tylko pewnie inwestorzy zagraniczni, którzy tutaj z większymi pieniędzmi przyszli i kupili, zwłaszcza WIG20, prawda, no bo tam rośnie.
Jasne.
Dobrze. A nasi klienci niestety nie.
Dobrze. Proszę powiedzieć mi taką rzecz jeszcze a propos tych funduszy z absolutnej stopy zwrotu. Jakie są prowizje za zarządzanie?
Prowizje za zarządzanie, czy opłaty za zarządzanie, oczywiście one się wahają. W przypadku takich funduszy, gdzie są w środku akcje, tak, można powiedzieć akcyjnych absolutnej stopy zwrotu, one tak się wahają 2, 2,5, 3%, to są tego typu, czyli niżej niż na funduszach akcyjnych typowo, natomiast no, to jest jakiś taki poziom na pewno powyżej funduszy dłużnych czy pieniężnych, więc do tego oczywiście, jeżeli kupujesz taki fundusz gdzieś u dystrybutora w banku, no to pojawi się jakaś opłata wstępna, manipulacja.
Dobrze, to jeszcze proszę powiedzieć mi na koniec taką rzecz. Ktoś wysłuchał do naszej rozmowy, zainteresował się, jakby chciał sobie, nie wiem, po pierwsze poczytać, a po B nawet kupić, to gdzie powinien się udać, czym się, jak się powinien zainteresować, żeby sobie troszeczkę więcej na ten temat, się dowiedzieć.
Co do wiedzy, to pewnie ciężko by było znaleźć jakieś takie niezależne, wielkie źródło informacji, gdzie to wszystko dokładnie jest opisane, ale oczywiście wszyscy, którzy zarządzają takimi funduszami, na swoich stronach internetowych opowiadają, co oni mają najlepszego. Ale de facto należy pójść do dystrybutora, bo najczęściej jest tak, jak to jest taki dystrybutor typu bank, no to najczęściej on ma kilka różnych produktów z różnych funduszy, różnych TFI, no i wtedy on też będzie w stanie powiedzieć, jakie są różnice. No bo gdyby się chciało kupić, no to trzeba trafić do dystrybutora. Dystrybutorzy są to najczęściej banki, mogą to być biura maklerskie, wtedy kupujemy jakby bezpośrednio fundusz inwestycyjny. Ewentualnie pojawiają się też te produkty, można powiedzieć, znaczy fundusze zapakowane jakby w produkt ubezpieczeniowy. Czyli może być tak, że mamy różne fundusze kapitałowe na rynku, tak zwane UFK, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe i często w środku są właśnie fundusze absolutnej stopy zwrotu, albo tak można powiedzieć jeden do jednego, albo na przykład są jakieś portfele, miksy. To już w zależności od tego, jak dana firma ubezpieczeniowa sobie to wszystko układa.
To akurat wiem, że inwestorzy giełdowi, taki, którzy słuchają tutaj naszego nagrania, to raczej niechętnie podchodzą do takich no, upakowanych produktów, wszystko we wszystkim, bo nie wiadomo już tak naprawdę, co jest czym i jak to te stopy zwrotu liczyć, a my bardzo, inwestorzy indywidualni, bardzo lubimy sobie liczyć stopy zwrotu tak. I porównywać do różnych inwestycji, na przykład do stopy dywidendy z jakichś tam naszych historycznych inwestycji. No jakby też się już tak zainteresował Państwa funduszem, to gdzie, co powinien zrobić, gdzie powinien się udać?
My na przykład co miesiąc praktycznie mam emisję tych funduszy, bo tutaj o tym nie mówiłem, ale to nie jest tak, że można w dowolnym momencie kupić sobie taki fundusz, tylko on jest emitowany. Fundusze inwestycyjne zamknięte mają po pierwsze najczęściej miesięczną wycenę, to też warto o tym pamiętać. Są na rynku takie, które też co dwa tygodnie się wyceniają, a nie czasem rzadziej.
O, to jest bardzo duża różnica w stosunku do jakiegoś zwykłego takiego funduszu akcyjnego, tak. Zrównoważonego.
Tak, rzeczywiście. Także wycena jest najczęściej raz w miesiącu, chociaż są też takie, że na rynku rzadziej co raz na 3 miesiące. Też takie, chociaż rzadko. Najczęściej raz na miesiąc i nabycie jest w ramach emisji. Taka emisja na przykład w naszym przypadku trwa z reguły 2-2,5 tygodnia. W tym okresie można się zapisać na certyfikaty, bo to nie są jakby jednostki, certyfikaty są w FIZ-ie, tak, a nie jednostki uczestnictwa.
A taki odpowiednik
trzeba,
troszeczkę.
Tak, rozumiem, a mniej więcej. I trzeba pójść po prostu do banku, który taką emisję ma. No przykładowo nie, mogę wymienić banki, na przykład, z którymi pracujemy, gdzie co miesiąc mamy, czy albo prawie co miesiąc na przykład. Może to być bank ING, może być bank Pekao S.A., może być to centralny dom maklerski Pekao S.A., może być to na przykład, nie wiem, dom inwestycyjny Xelion. Tak wymieniłem takie, które są prawie co miesiąc dostępne, a też wielu innych, bo są czasami tak, że jeden bank ma emisję raz na pół roku tylko naszego, naszego produktu.
O, widzi pan, to jest ciekawe, co pan powiedział z tymi stopami zwrotu, że to się podaje się, wyniki tego typu funduszy, no nie tak codziennie. No, my inwestorzy jesteśmy przyzwyczajeni, że nam się wycena naszego portfela zmienia tysiące razy dziennie, bo to przecież portfel... No,
tak, oczywiście. Tak,
czasami, tak? A tu nagle trzeba poczekać miesiąc, albo nawet są, tak jak pan powiedział, fundusze, nawet 3 miesiące, no to jest troszeczkę, może być troszeczkę bariera dla ewentualnych inwestorów indywidualnych, przyzwyczajonych na przykład do spekulacji na akcjach.
Tak, zgadza się. Dlatego też horyzont inwestycyjny, o czym mówiliśmy, tego typu produktu, on nie jest miesięczny czy dwumiesięczny, to było bez sensu kupować na taki okres. Mhm. Raczej dziś on w okolicach rok plus, o tak bym powiedział.
Okay.
Jeżeli ktoś by chciał inwestować na 10 lat, to podejrzewam, że mądrzej zrobi, kupując na przykład fundusz akcyjny, bo w długiej perspektywie akcje z reguły sobie lepiej radzą.
Natomiast nie może się wstrzelić w jakiś szczyt historyczny, tak dobrze by było, tak?
Oczywiście, jeszcze musiałby mieć mocne nerwy i kupić na dołku, co?
Tak.
Myślę, że im bardziej spada, tym mniejsza jest skłonność inwestorów do kupowania, bo mamy jednak w głowie coś takiego, że widzimy trend i że to będzie leciało dalej, prawda? I nie widzimy, że to już jest dosyć tanie.
No dobrze wiemy, jak to jest. Każdy, kto próbował kiedyś kupić akcję, to znakomicie zna te mechanizmy.
Dokładnie tak. Natomiast absolut, jak mówię, on tak jest w porównaniu na przykład do obecnej sytuacji, gdzie na funduszu akcyjnym zrobimy dobrze, to tutaj robimy to małą rzeczką, że zrobimy mniej, natomiast bardziej przewidywalnie. A jak spadnie, to nie, że mamy minus 10 miesiąców, bo to przecież się może zdarzyć na funduszu akcyjnym, nawet bardzo dobrym.
Bez problemu.
Tylko będzie, nie wiem, minus 2 na przykład, w przypadku jakimś takim naprawdę trudnym.
Okej, czy moglibyśmy taki fundusz polecić osobom takim z awersją do ryzyka, takich trochę ostrożnie, że tak powiem, podchodzą do inwestowania?
O jak najbardziej, bo właśnie oni nie są narażeni na takie też wahania wtedy emocjonalne, że codziennie oglądam, jak tam giełda szaleje i mam ochotę zaraz sprzedać, jak spadnie minus 2, a następnego dnia muszę wzrosnąć minus 2, więc w ogóle tego typu fundusz jakby też troszeczkę poprawia tą kwestię psychologiczną, że nie jesteśmy aż tak targani emocjami, bo raz na miesiąc wycena to jest wcale nie głupie, żeby zdjąć nas takie te bieżące emocje. Ale oczywiście, jeżeli chodzi o poziom ryzyka, bo to właśnie bardziej o to chodziło, naturalnego, to jak najbardziej, aczkolwiek no pamiętajmy, że to musi być dostosowane do profilu ryzyka danego klienta, bo jeden klient może mieć jakąś cząstkę swojego majątku w tego typu rozwiązaniach, a drugi może mieć połowę. No to różnych klientów obserwujemy. Wiadomo, to są też najczęściej klienci zamożni, no bo jeżeli trzeba zainwestować 40 tysięcy euro, czyli prawie 200 tysięcy złotych, no to klient powinien mieć, no nie wiem, no pół miliona ponad na pewno, bo wszystko takiego wrzucić to jest na pewno nie do końca sensowne. Chyba aczkolwiek kupuję za 200 tysięcy, ale potem mogę połowę wycofać, prawda? Mm-hmm. Bo wcale nie jest tak, że jest zero-jedynkowo, że mogę kupić za 200 i potem muszę to umorzyć do zera. Mogę w pewnym czasie zredukować pozycję.
Mm-hmm. Dobrze. Okej, to omówiliśmy tak z grubsza. Mam wrażenie, że to ktoś, kto nie wiedział przed naszą rozmową, czym są te fundusze tej absolutnej stopy zwrotu, no to trochę mu się rozjaśniło. Fajne narzędzie. Podoba mi się to, co ten przykład z Orlenem i Lotosem, że można sobie takie CFD samemu konstruować.
Tak, tak. I to jest w postaci, pamiętajmy, portfela, więc tam tych zakładów jest najczęściej 10, 20, 30 albo więcej i to się wszystko rzeczywiście rozkłada. Tylko patrzmy właśnie, czy zarządzający za bardzo się nie koncentruje na jakichś pojedynczych zakładach albo nie jest bardzo, bardzo przeważony, bo wtedy jakby to jest trochę coś innego. No,
to skoro tak, to jeszcze jedno pytanie. Czy na koniec, bo mnie pan tutaj sprowokował, tak? Czy przed inwestycją w konkretny fundusz można to podejrzeć trochę od spodu, że tak jak pan powiedział, patrzmy, czy zarządzający za bardzo się gdzieś nie przeważył i tak dalej. Czy ja jako klient widzę, w co inwestuje dany zarządzający, czy raczej mam tylko raczej charakter funduszu nakreślony?
W takich jakby źródłach oficjalnych to trochę ciężko będzie to wyczytać. Nawet sprawozdania funduszy zamkniętych są trudno dostępne, żeby sobie popatrzeć dokładnie, co tam się dzieje, bo one jakby są dostępne dla klientów, którzy już są w tych funduszach, bo to są fundusze niepubliczne, to o czym mówię, więc jakby nie można handlować na giełdzie tymi certyfikatami. Natomiast tutaj rzeczywiście ta wiedza jest u doradców, zwłaszcza tych doświadczonych doradców bankowych, którzy no, po prostu obserwują wiele różnych i oni są. Ja też mam doświadczenia to, że oni się wypytują o wszystko, ile się da, chcą zawsze wiedzieć wszystkie detale. Znać wszystkie detale, no nie zawsze wszystko możemy mówić oczywiście, no bo nie możemy podawać bieżących pozycji, co my tam mamy w funduszu, to jest zakazane. Natomiast jeśli chodzi o technikę, o to właśnie, w jakim kierunku jest fundusz przeważony, ile jest zagranicznych pozycji, ile polskich, to takie informacje doradca, jak powiem, wyciśnie z TEFI. Więc trzeba trafić na osobę, która ma doświadczenie, wie i ona na pewno będzie dużo wiedziała na temat charakteru danego funduszu.
No bardzo dobra konkluzja, czy jak we wszystkim, nie można tego, my to powtarzamy naszym członkom i generalnie ludziom, że fundusz inwestycyjny, inwestycje w fundusz inwestycyjny to nie jest metoda inwestycji. Weźcie ode mnie te pieniądze, jesteście specjalistami i tam zróbcie co chcecie, a i to wy będziecie winni moich strat, że każdy klient przed inwestycją musi dokładnie dany fundusz, bez względu na to, jaki ma charakter, dokładnie prześwietlić i wiedzieć, w co inwestuje. Że ta świadoma inwestycja jest tutaj bardzo, bardzo ważna.
Aha. A jeszcze jedną rzecz dodam, bo jesteśmy dzisiaj na początku grudnia, ale od nowego roku no, ma się pojawić regulacja MiFID II, która no, bardziej jeszcze reguluje te wszystkie kwestie związane też z analizą ryzyka i z tego, co obserwujemy, banki, z którymi współpracujemy, one będą bardzo jeszcze bardziej dokładnie prześwietlały profil ryzyka. Dokładne ankiety przeprowadzały. Tak, klient. Czyli w tym momencie, jeżeli klient na przykład, co było powszechne do tej pory, nie chce żadnej ankiety wypełniać, to nie da się. On musi ankietę wypełnić i musi tam wynikać z niej, że on akceptuje ryzyko, wtedy dostanie taki fundusz, na przykład long short z udziałem akcji.
Rozumiem, jeżeli ten klient odmówi wypełnienia takiej ankiety, to na przykład bank może mu odmówić sprzedaży tam instrumentu takiego, o którym
mówisz. O większym ryzyku. I na przykład dostanie tylko fundusz pieniężny, może obligacyjny, natomiast absolutnie żadnych akcji albo tam, gdzie są jakieś instrumenty pochodne, nie dostanie. Takie przypadki mogą być po nowym roku.
Okej. Okay. Więc to bądźmy tego świadomi także przy kontaktach z naszymi doradcami różnych rodzajów finansowych.
Tak jest.
Okej. Okay. Dziękuję bardzo za rozmowę. To był podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, gdzie razem ze mną nagrywał
Krzysztof Orlik, Union Investment TFI.
Do usłyszenia następnym razem.